Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
17 września będzie tematem naszej dzisiejszej rozmowy, agresja ZSRR na Polskę. Mówiąc o tej dacie, trzeba poszukać pewnie źródeł tej agresji. Różnie na to patrzą historycy, z jednej strony jako dążenie do ekspansji na zachód, niesienia na bagnetach tego, co nie udało się w roku 1920, a drugie jako chęć likwidacji Polski, no jakby z zaszłości historycznych i współczesnych dwudziestoleciu międzywojennemu wynikła. Niektórzy dodają do tego zemstę czy rewanż za rok 1920. To pewnie są te główne źródła chyba.
Można tak powiedzieć. Tutaj musimy pamiętać, że 17 września to już w tym krótkim okresie czasu druga próba Związku Sowieckiego zniszczenia naszej niepodległości, bo przecież wojna polsko-bolszewicka była pierwszą i tak jak niektórzy mówią, że tutaj te przyczyny poniekąd leżały tam, a więc osobista uraza Stalina, to co tam gdzieś z tyłu głowy zawsze miał, że dostał wówczas klęski i wręcz takiego nawet ośmieszenia ze strony polskiej. Ale też pamiętajmy o geopolityce, bo tutaj warto to podkreślić. Dwa totalitaryzmy, jeden w Związku Sowieckim czerwony i oczywiście ten brunatny, z którym wówczas już od 1 września walczyliśmy, jako pierwsi, którzy zbrojnie wystąpili przeciwko niemieckiej agresji. I tutaj kwestia fundamentalna, czyli pakt Ribbentrop-Mołotow 23 sierpnia, gdzie oba te totalitaryzmy zawarły porozumienie w części jawnej dotyczącej gospodarki, ale oczywiście pamiętamy o tajnym protokole, który dotyczył podziału nawet nie tyle Polski, co całej Europy Środkowo-Wschodniej na strefy wpływów niemiecką i sowiecką. Tak się mówi wówczas o tym, że dokonano rozbioru Polski. Podzielono już Bugu i Sanu nasze państwo. Ta wschodnia część miała przypaść Sowietom, natomiast zachodnia Niemcom. Jeszcze oczywiście w trakcie działań zbrojnych dochodziło do korekt. Tu widzimy później w ostatecznym wyznaczeniu tej granicy pomiędzy Związkiem Sowieckim a III Rzeszą, ale to można powiedzieć przyspieszenie tych wypadków, które wówczas dogadano na poziomie szefów tych dwóch państw totalitarnych.
Ale musimy przypomnieć też przy tej okazji, że różnego rodzaju umowy stawały się powoli w przededniu II wojny światowej i w czasie II wojny trochę nic nieznaczącym kawałkiem papieru, no bo przecież Polska i ZSRR związane były paktem, a nie agresji.
Dokładnie tak, tutaj w dwudziestoleciu międzywojennym Polska nie tylko z ZSRR miała taki pakt, ale wcześniej jeszcze przecież też z Niemcami. I tutaj możemy powiedzieć, że rzeczywiście widzimy, jak wygląda polityka międzynarodowa. Tutaj jednak kluczowe znaczenie ma siła, może mniejsze nawet sojusze, bo przecież byliśmy w sojuszach wówczas z Wielką Brytanią, z Francją. Tutaj liczy się gra, która ma na celu osiągnięcie własnych interesów. I tak jak nasi sojusznicy walczyli o to, czy grali o to, aby jak najbardziej oddalić od siebie widmo wojny i zaangażowania wojennego, tak też widać było, że coraz bardziej na rękę jest dogadanie się dwóch totalitaryzmów. Widzą oni swój interes tym, aby zniszczyć, czy też właściwie wchłonąć te państwa Europy Środkowej i Wschodniej, które powstały po traktacie wersalskim, czyli po zakończeniu I wojny światowej. I tak to właśnie wyglądało.
Pierwsze strzały, źródła historyczne mówią o rejonie Sarn, gdzieś tam okolice powiedzmy Grodzieńszczyzny, może Wileńszczyzny. Trudno oczywiście sprecyzować, gdzie te pierwsze strzały padły, ale na ten kierunek jest jakby trochę wskazany.
Tutaj możemy powiedzieć, że Stalin wyczekiwał na rozwój tego, co będzie się działo na froncie walki z Niemcami. Pomimo tego, że miał jak najszybciej przystąpić do wojny, tutaj wielokrotne monity ze strony niemieckiej go skłaniały, aby jak najszybciej przystąpił. Oczywiście myślę, że tu kluczowe znaczenie miała konferencja w Abbeville. To, że Sowieci się przekonali, że tej pomocy nie będzie, to, że no, sytuacja stała się jasna i niezręczna dla Stalina, bo mógł ugrać mniej niż dawały możliwości, więc postanowiono przystąpić. Oczywiście też nagromadzenie wielkich sił na naszej wschodniej granicy, olbrzymich sił, też sił pancernych i pamiętajmy o tym, że państwo polskie całością swoich sił i zasobów praktycznie było zaangażowane w walkę z Niemcami. Tutaj oczywiście na wschód, co jeszcze dezorganizowało sytuację, płynęła olbrzymia ilość uchodźców, którzy uciekali przed wojną, ale też olbrzymia liczba wojska, częściowo z rozbitych jednostek, a częściowo ze względu na to, co planowało naczelne dowództwa, więc otworzenie zarówno na tych wschodnich województwach Rzeczpospolitej, czy utworzenie przyczółku na granicy z Rumunią, czy też wcześniej na Polesiu, gdzie przecież zawsze to stanowiło barierę dla wojsk, zarówno tych ze wschodu, jak i dla zachodu. Pamiętajmy na przykład część lotnictwa była wycofana poza zasięg tutaj na wschód, dlatego tak wielu pilotów znalazło się później w obozach jenieckich, tych sowieckich i tak dalej, i tak dalej. Także szereg tutaj takich dodatkowo dezorganizujących naszą obronę rzeczy się działo. No i ten 17 września, my musimy też pamiętać o tym, co działo się w dyplomacji. Odnośnie Sowietu powiem tak zwanej dyplomacji, bo to, co wówczas się wydarzyło, czyli zastępca komisarza ludowego spraw zagranicznych Potiomkin, który próbował wręczyć notę ambasadorowi Grzybowskiemu w nocy, około 3 w nocy, z której zawarto kłamliwe tezy, jakoby nasze państwo się rozpadło. Wszyscy chyba znamy już te określenia, które później bolszewicka propaganda po prostu pokazywała, jakoby Armia Czerwona wkroczyła, aby chronić ludność zachodniej Ukrainy i Białorusi. Wiemy doskonale, jak to wyglądało. Patrząc już z perspektywy zwykłego człowieka, który gdzieś znalazł się właśnie w środku tych wydarzeń, czyli albo uciekiniera, albo mieszkańca, no to było traumatyczne bardzo przeżycie. To, że jakoś walczyliśmy jeszcze z Niemcami, pokazywało wielki wysiłek i bohaterstwo żołnierza, ale to, że już drugie państwo, drugi nasz sąsiad nas atakuje i tak wszyscy to wówczas podkreślali, wbija nóż w plecy, no podziałał piorunująco. Dodatkowo trzeba pamiętać o wielu innych niuansach, jak chociażby ten słynny rozkaz z Sowietami nie walczyć marszałka Śmigła, który był błędem, jeśli patrzymy na te działania z kategorii prawa międzynarodowego. Kiedy agresor przekracza zbrojnie granice państwa, należy mu wypowiedzieć wojnę, aby utrzymać tytuł do swoich granic. Gdy takiej wojny się nie wypowiada, daje to niestety możliwości prawne agresorowi. To później zadziałało tym, że na przykład brak statusu jeńców wojennych w stosunku do naszych żołnierzy. No tutaj ci jeńcy, ci nasi żołnierze, oficerowie dopytywali nieraz, jaki jest ich status. Chociażby ci osadzeni w Kozielsku, i to wiemy z tych raportów NKWD-owskich, którzy pisali o tym, co się dzieje w obozie, jak wygląda sytuacja, jak się zachowują i o co pytają jeńcy, co robią. No to tam się wielokrotnie to pojawia, że pytają o swój status wojenny. Jeśli są jeńcami, no to należy przestrzegać szereg konwencji, które powinny być, ale jeśli nie są, no to powinni być zwolnieni, bo przecież z mocy prawa międzynarodowego tak to wygląda. To była wojna, w której w żaden sposób nie przestrzegano prawa międzynarodowego. Nie była to już rycerska wojna.
Do tego, co stało się w sensie pokłosia, czyli do Kozielska, Starobielska, Staszkowa i pozostałych wydarzeń związanych z agresją 17 września jeszcze na moment wrócimy, ale wracając do tego, co towarzyszyło bezpośrednio agresji sowieckiej na Polskę. Wspomniał pan o tym rozkazie Rydze Śmigłego z bolszewikami nie walczyć, chyba w razie natarcia z ich strony. Nie da się pewnie zaprzeczyć, że sporo niejasności po polskiej stronie wywołała jednak ta agresja. Pojawiają się pytania, na ile Polacy mogli przeczuwać pewne intencje. Było tak, że oddziały KOP-u mimo różnego rodzaju rozkazów, czyli Korpusu Ochrony Pogranicza, jednak tę walkę podjęły, widząc jak na dłoni, że to jest agresja. No ale takie jakby niejasności ciągle towarzyszyły, myślę, Polakom, jeżeli chodzi o to, co się podczas tej agresji stało.
Tak, no to dodatkowo powodowało chaos. Olbrzymia liczba zupełnie nowych, obcych ludzi, którzy uciekali przed Niemcami, która tam się pojawiła, i wymieszanie razem z jednostkami wojskowymi. Zwrot w przesuwaniu się tych jednostek, tym razem w kierunku na Rumunię. Popatrzmy na działania sowieckiej propagandy, która stara się wykorzystać. Pamiętamy te wszystkie ulotki z błędami i tak dalej, ale jednak to oddziałało na społeczeństwo. Pamiętajmy, że oni starali się też pokazać siebie jako, no nie agresora, ale bardziej takie obrońce. Szereg takich rzeczy, ale jednak pamiętajmy też o naszych wspaniałych żołnierzach, zwłaszcza kopistach, którzy doskonale zdawali sobie sprawę. Oni byli najbliżej granicy. Oni prowadzili wywiad na poziomie płytkim swojego przedpola, więc wiedzieli, co się dzieje, i ci ludzie naprawdę stanęli na wysokości zadania. I tu podkreślał błędy bohaterstwo kopistów, bo to był pierwszy odpór agresji sowieckiej. I to zbrojny, militarny. I tutaj jest nieraz z sukcesami, bo te placówki poszczególne jakiś czas tam się broniły, po czym wycofywały się w miarę możliwości, nieraz w zwartym składzie. Ich traktowano jako szczególnych wrogów, stąd tak dużo ofiar wśród nich. No ale też bez pardonu mordowano polskich oficerów, i to do poziomu generała. Tu znamy wszyscy przykłady brutalności. Policjantów, którzy ginęli bez znaczenia na stopień, od posterunkowego aż po najwyższe stopnie policyjne. Też stanowili zagrożenie jako ci, którzy znali chociażby elementy pracy operacyjnej i mogli przeciwstawić się działaniom, które prowadziło NKWD. Widzimy bohaterstwo obrońców Grodna, widzimy bohaterstwo obrońców innych miejscowości, którzy pomimo tego, że przewaga była gigantyczna, ale jednak wobec tej przewagi nie ulegli.
Pokłosie to, o którym mówiliśmy, to bezpośrednio to są mordy, to jest brutalność, to jest późniejszy terror, to jest Katyń, Starobielski, Ostaszków, a to długofalowe pokłosie, no to są wywózki ludności polskiej i swego rodzaju nawet współpraca między dwoma agresorami w okresie późniejszym. Dla Podkarpacia przecięcie linią graniczną.
Dokładnie tak. No spróbujmy to od strony naszego tutaj Podkarpacia powiedzieć. Granica na rzece San, Przemyśl, rozdzielona dwie części, podzielone pomiędzy Niemców i Sowietów, to wielka tragedia. Pamiętajmy o tym terrorze pierwszych dni okupacji sowieckiej, o tych mordach, zwłaszcza inteligencji, ziemiaństwa, nieraz duchowieństwa, ludzi, którzy posiadali wykształcenie. Później, kiedy popatrzymy na to dogadanie, jak to niektórzy określają, czyli po prostu ustalenie pomiędzy dwoma okupantami zniszczenia polskich elit, kiedy rozpoczyna się na terenie okupacji niemieckiej akcja AB i w tym samym czasie trwa zbrodnia katyńska. I to jest 1940 rok. Kiedy popatrzymy później na te dokonania już w 1944, bo mówimy o tych długofalowych, to do tego momentu, do 1944 roku, dzieją się rzeczy straszne dla ludności polskiej. Mówimy o wielosettysięcznych wysiedleniach z kresów wschodnich naszych obywateli. Mówimy o rabunkowej gospodarce na kresach wschodnich, chociażby wymiana waluty, która całkowicie po prostu pozbawiła rezerw ludność polską. Mówimy o przejmowaniu wszystkiego, co się dało, własności prywatnej. Wreszcie mówimy o wielkim cierpieniu, które tam ci ludzie ponieśli ze względu na te zmiany ludnościowe, które tam zadziałały w wyniku działań okupantów. Pamiętamy, iluż naszych ludzi, zwłaszcza mężczyzn, zostało wysiedlonych bądź zamordowanych. Dało to później podstawę do różnych działań, w tym choćby tak słabej nieraz obrony na Wołyniu w 1944 roku, ze względu na to po prostu, że niektórych miejscach po prostu mężczyzn było bardzo mało. Te reperkusje trwały w zasadzie, może nawet trwają do dziś. Kiedy popatrzymy na zmiany narodowościowe, zmiany granic. Kiedy popatrzymy na tą wielką Odyseję, którą musieli mieszkańcy Kresów pokonać, czyli niektórzy przez chociażby Iran, Bliski Wschód, do armii generała Andersa i później na Zachód, nieraz bez powrotu tutaj do ojczyzny. Kiedy popatrzymy na zainstalowanie się komunistów, trzeci raz, kiedy wkraczają granice Polski, 1944 rok. I unikałbym tutaj stwierdzenia, że to wyzwolenie, bo po prostu oni realizowali kolejny raz swoje zamierzone cele, tym razem skutecznie w 1944 roku. A więc to po prostu była realizacja celów strategicznych Związku Sowieckiego. Zajęcie tych ziem i włączenie ich w strefę wpływu. To wszystko jest właśnie pokłosie też 17 września.
I długofalowa konsekwencja agresji sowieckiej na Polskę, o której musimy pamiętać, mówiąc właśnie o 17 września. Dziękuję serdecznie za tę rozmowę. Dr Piotr Szopa, naczelnik Oddziałowego Biura Upamiętnienia Walki Męczeństwa Oddziału IPN w Rzeszowie, był naszym gościem.
Dziękuję.